Jest taka jakby może presja społeczna takiego przybrania, nie wiem, maski czy zbroi, że jeżeli bliska mi osoba choruje, to ja muszę być ta silna. Mi nie wolno pokazać emocji, ja nie mogę się załamać, ja nie mogę pokazać, że to przeżywam i że to dla mnie jest trudne, bo jeżeli ja pokażę, że to dla mnie jest trudne, no to też ta bliska mi osoba chorująca poczuje się gorzej. Jasne, ale to jest jakby dynamika w relacji, nie? To się dzieje. I ja bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby po pierwsze zdać sobie sprawę z tego, na co my możemy mieć wpływ jako bliskie osoby, bo jakby na wstępie trzeba zaakceptować, że nie pomożemy we wszystkim i że są po prostu obszary, no, na które nie mamy wpływu, tak? Nie przyspieszymy działania leków, nie zastąpimy osobie chorującej szpitala, pielęgniarki, tak? No nie ma takiej możliwości, żebyśmy my stróżowali 2-4 ha na dobę przy takiej osobie, nie? Przynajmniej nie powinno tak być, bo to będzie po prostu niezdrowe.
Dzień dobry. Gośka Serafin, bardzo miło. Witam Was w kolejnym odcinku programu Bez Farbowania. Ogromna prośba do Was o to, żebyście subskrybowali mój kanał na YouTubie. Jeżeli słuchacie programu Bez Farbowania na Spotify albo innej platformie, to tam proszę gwiazdki wciskać, żeby to się niosło, pięknie pozycjonowało i żeby treści, o których mówimy w programie, dotarły do jak największej ilości osób, bo poruszamy wątki bardzo ważne, bardzo trudne i jak się okazuje, wcale nie takie oczywiste, bo dla mnie to są rzeczy oczywiste, bo sama choruję, ale dla wielu osób to jest nie tylko, że czarna magia, wymysł, to jeszcze absolutny temat tabu, więc gorąca prośba o to, żebyście subskrybowali mój kanał na YouTubie, podsyłali znajomym, nieznajomym też. Mogą sobie pomyśleć, co chcą, ale po prostu udostępniajcie odcinki na swoich mediach społecznościowych i gorąca prośba o to, żebyście wspierali mnie na portalu Patronite, żeby ten kanał mógł się rozwijać i w związku z tym, że pięknie nam się wszystko tutaj rozkręca, to od niedawna zaczęliśmy rozmawiać w programie o książkach, o ważnych książkach, które pojawiają się na rynku wydawniczym, książkach na temat zdrowia psychicznego, na temat relacji międzyludzkich. Ważne książki, które w mojej opinii mogą być pomocne w procesie leczenia, w procesie dochodzenia do momentu podjęcia leczenia. I mam taką zasadę, że polecam tylko książki i mówię tylko o książkach takich sprawdzonych, wiecie, przebadanych, merytorycznych i tak dalej, a nie z kosmosu. Bo takich książek też jest niestety bardzo dużo i one mogą wyrobić, tak, poczynić, wyrobić, nie ma takiego słowa, wyrobić więcej krzywdy niż pożytku. Dziś o bardzo pożytecznej książce porozmawiamy. Zdrowie psychiczne, instrukcja obsługi. To jest ta książka. Każde z nas ma zdrowie psychiczne w lepszej lub gorszej kondycji, czasami w kompletnym kryzysie. Nie ma ludzi, którzy byliby wiecznie na haju szczęśliwości. Nasza droga bywa wyboista, towarzyszą nam stres, smutek, lęk i bezsilność. To jest taki fragment z okładki książki Zdrowie psychiczne, instrukcja obsługi. Poczyniła tę książkę Aleksandra Pięta, lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii. Cześć Ola.
Cześć.
Spotykamy się w sumie tak 3 lata po tym, jak się spotkałam.
Właśnie się dzisiaj zastanawiałam, ile to czasu.
Tak, spotykamy się 3 lata po. Pamiętam moje pierwsze kroki w temacie zdrowia psychicznego. Stwierdziłam, ej, super byłoby zaprosić specjalistę, który opowie, o co w tym wszystkim chodzi. No i przez te 3 lata pani doktor poczyniła książkę. Ja się pytam, dlaczego nie 4 lata temu? Ja jej potrzebowałam, tej książki twojej. 4 lata temu, kiedy, wiesz, zastanawiałam się, o co mi chodzi, dlaczego mam wrażenie, że za chwilę zwariuję, a przecież wszystko mam. Mam pracę, dom, jestem zdrowa. To co jest ze mną nie tak? I to jest książka, którą ja bardzo chciałabym mieć, wiesz, 4 lata temu, bo jest w niej Instrukcja obsługi, to jest genialny tytuł. Instrukcja obsługi zdrowia psychicznego. Co było dla ciebie taką inspiracją, żeby książkę napisać? Ten, no nie wiem, brak świadomości społecznej, twój głód i taka potrzeba niesienia wiedzy. Co było tą motywacją?
Wiesz co, tych motywacji było wiele. Myślę, że przede wszystkim potrzeby ludzi i moja praca. To było dla mnie takie najbardziej, wiesz, wyraziste, jeżeli chodzi o motywację. To znaczy, ja się często spotykałam w gabinecie i w szpitalu z takimi pytaniami od pacjentów, od ich rodzin, co oni mają zrobić, co oni mają przeczytać, gdzie oni mają szukać informacji. I czasami, okej, jakby były dla mnie jakieś źródła, które ja mogę polecić, no ale wiesz, to mogą być jakieś artykuły w języku angielskim, czy jakieś specjalistyczne podręczniki albo poradniki, które jakiś bardzo wąski wycinek poruszają. I tak naprawdę trochę, może to głupio zabrzmi, ale trochę tą książkę napisałam dla siebie i też dla innych specjalistów, żebyśmy mieli fajne narzędzie do psychoedukacji. Żeby było coś takiego, kiedy pacjent przychodzi do nas z różnymi pytaniami i z potrzebą takiego do czytania, zobaczenia różnych kierunków, gdzie on może szukać, to żeby po prostu mógł sięgnąć po tą książkę, wiesz, bo ważne jest to, że oczywiście to nie jest książka, która wyczerpuje każdy temat. Kompletnie nie. Dlatego się nazywa Instrukcją obsługi. Ja ją trochę traktuję jak taki drogowskaz. Wiesz, ona porusza wiele różnych wątków, bardzo wiele różnych wątków. Żadnego nie wyczerpuje do końca z wielu powodów. Przede wszystkim mi zależało na tym, żeby to pokazywało, w którą stronę patrzeć, i jeżeli ktoś widzi, że okej, to mnie dotyczy, to ja sobie poszukam, doszukam, pokopię głębiej, tak? Ale wiem, że w ogóle różne rzeczy mają ze sobą związek, że to się łączy, i wiem, że tutaj w tym temacie mogę kopać dalej, że tak powiem, nie?
Gruba ta książka, proszę pani.
Gruba wyszła też.
Bo temat też gruby jest. Nie? Temat zdrowia psychicznego jest po prostu bardzo gruby. Wiesz, no ja teraz już po 4 latach od leczenia, to ja już się na psychiatrii trochę znam. I ja w ogóle już pozjadałam wszystkie rozumy i taką, wiesz, profesurę już mam podcastową i książkową. A mimo to opisałaś wszystkie rzeczy, o których ja o wielu wiedziałam, w tak ciekawy, przyjazny i dobry językowo sposób, że to są takie pigułeczki, takie, że wyssałaś, wiesz, z jakiegoś problemu, z jakiegoś zagadnienia tyle, ile potrzebuje wiedzieć, wiesz, człowiek w takim pierwszym. Potrzebuje wiedzieć, co to jest zaburzenie lękowe, więc napisałaś, co to jest, skąd się bierze i tak dalej. Chciałam zapytać o to, co się składa na tę książkę, grubą książkę. Dlaczego takie wątki? Jak przychodziło ci, wiesz, do głowy, co tu trzeba poruszyć? No bo instrukcja obsługi zdrowia psychicznego. No dobra, no to od czego zacząć, nie? I co tam dalej? Dlaczego w tej książce są takie, a nie inne rzeczy?
Dlatego, że mi zależało na tym, żeby ta książka była jak najbardziej kompleksowa i przede wszystkim, żeby ona w pewien sposób prowadziła osobę, która ją czyta, od początku do końca, przez wszystkie etapy, które ta osoba spotka. Ja wiem, jakie to są etapy, no bo pracuję z pacjentami, wiem, z czym oni się mierzą i wiem, że na różnych etapach pojawiają się różne nowe problemy. Nawet nie mówię o nowych problemach zdrowotnych, tylko właśnie konkretnego rodzaju wątpliwości, konkretnego rodzaju blokady. I to jest wszystko to, co ja poruszam. To jest też książka, co ważne, która nie jest tylko na moment kryzysu. To nie jest książka, która jest tylko dla osób, które w danym momencie mają problem. Może to zabrzmi głupio, ale to jest naprawdę książka dla wszystkich, także dla osób, które są zdrowe, czują się dobrze. Dlaczego? Dlatego, że ja tam poruszam nie tylko kwestie leczenia i zdrowienia, tylko też idąc od początku tymi rozdziałami. Zaczynam od podstaw, czyli od powiedzenia w ogóle, czym jest zdrowie psychiczne, jakie mogą być objawy, tak najbardziej ogólnie, nie konkretne rozpoznania, tylko w ogóle jakie są sygnały, że coś być może dzieje się nie tak. I to jest wiedza, która tak naprawdę nam się może przydać zawsze, nie tylko w kontekście nas samych, tylko w kontekście też wszystkich osób, które nas otaczają, wszystkich osób, które są dla nas ważne. Poza tym Oczywiście są też te takie najbardziej może podstawowe treści typu kim jest psychiatra, psycholog, psychoterapeuta, nie? Ale to nie jest to, do czego się sprowadza ta książka. To jest bardzo drobny wycinek. Więc zależało mi na tym, żeby w podstawach omówić ogólnie różne pojęcia, które się pojawiają w kontekście zdrowia psychicznego. Potem faktycznie omawiamy leczenie, samo leczenie, wybór jego, jakie są możliwości leczenia. Nie tylko leki i psychoterapia, tylko jakby też wiele innych możliwości. Omawiamy potem samą tą drogę do zdrowia, czyli właśnie to, co powiedziałam. Już jest leczenie, jest diagnoza, ale pojawiają się nowe trudności do pokonania. Bardzo ważny rozdział, który bardzo dużo serca w niego włożyłam. To jest rozdział o wsparciu. Mhm. To jest rozdział, który jest dedykowany, no to jest trochę jak pierwsza pomoc, tak? Jak kurs pierwszej pomocy, tylko że takiej dla zdrowia psychicznego. To jest rozdział, w którym ja mówię o tym, jak sobie radzić w różnych trudnych sytuacjach, jak się zachowywać w stosunku do osób, które mają danego rodzaju problem.
Wiesz co, ja bym o tym bardzo chciała porozmawiać, bo też często ludzie nie wiedzą, jak się zachowywać, ale w związku z tym, że ta książka jest tak super podzielona na takich 5 dużych rozdziałów i pierwszy, podstawy, instrukcja obsługi, podstawy. Ja uwielbiam takie rzeczy, że jest, wiesz, na dzień dobry, tak? Instrukcja obsługi, masz spis treści, masz jak włączyć urządzenie, jak korzystać i jak serwisować. Nie? Takie są rzeczy. No z tym serwisowaniem ja zawsze mam takie, nie wychodzi mi albo robię to za późno. Kiedy już się rozwali, to ja wtedy wracam do instrukcji obsługi urządzenia, dlaczego tam się zepsuło i o co chodzi. I tak niestety też robimy z naszym zdrowiem, nie tylko psychicznym, nie? Że dokładnie. Dopiero jak się rozwali i zepsuje, to zastanawiamy się, czy dobrze użytkowaliśmy. Więc w pierwszym rozdziale o podstawach piszesz o tym zdrowiu psychicznym. Ja też takie zdanie właśnie w książce, ono się tam gdzieś przewinęło, kiedy ja sobie też tak, wiesz, myślę o tym zdrowiu psychicznym, to ono mi się jakoś tak kojarzy, że zdrowie psychiczne i jak tam mówię o tym, że kryzysy zdrowia psychicznego właśnie z chorobą, nie? Mhm. A jest też ta druga strona, co zrobić, żeby tej choroby nie było, albo co zrobić, żeby ona nie wróciła, czyli to dbanie o to zdrowie, że to nie jest tylko, wiesz, leczenie się z choroby, no bo to nie jest takie dane raz na zawsze. Tylko potem już to dbanie o siebie. Często słyszysz takie pytanie, bo też jest taki podrozdział, co jest tą normą? Co to jest to zdrowie psychiczne? Co jest normą, a co jest nie tak?
To jest bardzo częsta wątpliwość. To jest też tak naprawdę pytanie, które myślę my niejednokrotnie jako lekarze sobie zadajemy w kontekście jakiejś danej sytuacji. Tak, co jest normą, a co już wkracza gdzieś tam w te kryteria zaburzeń. I wiesz co, myślę, że takim największym sitem, które pozwala odróżnić normę od zaburzenia, jest cierpienie tej osoby, której dotyczy jakieś dane zachowanie czy dany problem, tak? Czy to zmienia znacząco jej normalny tryb funkcjonowania? Czy ta osoba czuje jakiś dyskomfort? Albo no, oczywiście są też zaburzenia, w których osoba no, nie zdaje sobie sprawy z tego, że coś się z nią dzieje nie tak, tak jak różnego rodzaju takie zaburzenia psychotyczne. Wtedy nie ma tego krytycyzmu, nie ma poczucia choroby, ale zachowanie jest bardzo zmienione, wykracza znacząco poza normy społeczne, powoduje też taki jest takie kryterium, dyskomfort obserwatora. I jakby to są takie rzeczy, które pozwalają gdzieś oddzielić tą normę od zaburzenia. Zresztą jakby sam fakt zdrowia psychicznego, to ja też o tym piszę, to nie jest tylko brak choroby. To nie jest tak, że nie mamy stwierdzonego zaburzenia, więc jesteśmy w pełni zdrowia psychicznego. Tak, zdrowie psychiczne to jest oczywiście brak choroby, ale też nasz poczucie dobrostanu, tak? Funkcjonowanie sprawne w społeczeństwie, w życiu prywatnym, takie poczucie, że my realizujemy gdzieś swój potencjał życiowy, albo przynajmniej, że jesteśmy do tego zdolni, tak? Że nie ograniczają nas jakieś takie zadry, które gdzieś tam nas uwierają psychicznie.
No to będę się posiłkować twoimi pytaniami z książki i sobie je pożyczę. Co może pójść nie tak? Skąd się te zaburzenia psychiczne biorą? Bo to też takie jest moje osobiste doświadczenie, ale też doświadczenie wielu osób, z którymi rozmawiam. Skąd ta depresja? Znaczy, skąd to mi się wzięło, nie? Dlaczego przez lata było okej? Co tu się stało, że się zachorowało?
Najgorsze jest to, że pierwsza myśl jest taka, co ja zrobiłam nie tak, że mnie to spotkało. Nie? Jest taka myśl, że co mogłam zrobić inaczej. I często osoby się doszukują winy w sobie. Tak? Że nie wiem, mogłam spać, mogłam inaczej jeść, mogłam uprawiać więcej sportu i tak dalej. Ale najważniejsza informacja jest taka, że wszystkie zaburzenia psychiczne, absolutnie wszystkie, są wieloczynnikowe. I to jest coś, co często jest trudno zaakceptować, no bo my byśmy chcieli uzyskać taką informację, o, to jest nie tak, ta jedna rzecz, no i teraz ja rozwiążę tą jedną rzecz, ten jeden problem, tak na przykład, nie wiem, miałam niehigieniczny styl życia, nieregularnie spałam, źle jadłam, no to zmienię dietę, zacznę uprawiać sport, zacznę regularnie spać i już to rozwiąże wszystkie moje problemy. Niekoniecznie, dlatego że zawsze na to, na sam fakt wystąpienia choroby, na sam fakt wystąpienia objawów składa się wiele rzeczy. I to są i predyspozycje genetyczne, i oczywiście nasz styl życia w dużej mierze, i różne inne choroby, które my mamy, tak, różne inne stany zdrowotne, nasza sytuacja życiowa, środowiskowa, i też to, jaką my mamy strukturę psychologiczną, jaką my mamy osobowość, jak my sobie radzimy ze stresem na bieżąco. To są wszystko czynniki, które się składają na to, że zaburzenie w danym momencie życia wystąpi.
To dosyć dużo składników jest w tym cieście.
To wiesz, nawet nie wymieniłam wszystkiego, nie? To są takie najgrubsze sprawy, że tak powiem.
Pacjenci powątpiewają w to, że to się składa z tego wszystkiego, bo ten komponent genetyczny, który się pojawia, można usłyszeć, ale u mnie w rodzinie nikt nie chorował. To nie chorował, albo się o tym nie mówiło, albo się nie leczyło, bo no, choroby psychiczne to jest temat tabu. I one się też nie biorą z powietrza i nie biorą się znikąd, ale trudno jest zaakceptować taki fakt. I właśnie myślę, co, ale u mnie w rodzinie nikt nie chorował. Ale no przecież dużo pracuję, ale wszyscy to robią. Taki świat, takie życie, to dlaczego ja? To jest ten problem, żeby się zgodzić i zaakceptować i w ogóle nie podważać tej diagnozy, no bo to tak nie boli przychodzeniu.
Tak, to jest, wiesz, jakby zawsze jest takie poczucie, że po pierwsze może to, że ja się czuję źle, to tak wygląda dorosłość. I no właśnie, dużo pracuję, wiadomo, że w pracy mogę czuć się źle, że mogą mnie wszyscy denerwować. Jakby takie jest myślenie, tak? Ja nie mówię, że zdrowie psychiczne to jest cały czas chodzenie gdzieś tam, wiesz, w skowronkach i nieposiadanie żadnych problemów, ale to jest przede wszystkim adekwatne reagowanie do różnych sytuacji, czyli przeżywanie negatywnych, trudnych emocji wtedy, kiedy jest trudna sytuacja i przeżywanie emocji pozytywnych wtedy, kiedy sytuacja jest pozytywna. Tak, nie chodzi o to, żeby w trudnej sytuacji czuć się dobrze. To też nie jest zdrowe, tak? Jeżeli w jakichś okolicznościach mocno niesprzyjających ktoś byłby, wiesz, przeszczęśliwy, że tak się dzieje, prawda? Więc wiesz, trudne jest do zaakceptowania, bo po prostu się o tym nie mówi. Trudno jest przyznać przed sobą, no bo jest ta łatka, że jeżeli mam jakiś problem natury psychicznej, to od razu wszyscy będą na mnie patrzeć jak na wariata. To się teraz zmienia, nie? Ale to się dzieje bardzo stopniowo, to jest proces, więc jakby ja jak rozmawiam z pacjentami, no to faktycznie jakby dużo jest takich osób świadomych, które nie mają problemu z tym, żeby po tą pomoc sięgnąć i żeby to przed sobą przyznać, ale na przykład, wiesz, wiele starszych osób, czy na przykład w jakichś takich mniejszych społecznościach, to jest trudne, żeby po prostu to zaakceptować.
A słyszałaś kiedyś takie zdanie, pani doktor, od kilku tygodni czuję się źle, czy raczej to jest od kilku miesięcy albo od kilku lat?
Powiem ci tak, jeszcze jakiś czas temu faktycznie zawsze te rozmowy się zaczynały od tego, że od kilku miesięcy albo od kilku lat, albo od zawsze. Natomiast widzę taką pozytywną zmianę, że coraz szybciej zaczynamy szukać pomocy i faktycznie coraz częściej zdarzają się osoby, które, wiesz, działają na czas, które mówią właśnie od 2 tygodni, od miesiąca. Jeżeli są to problemy ze snem, nawet się zdarzają osoby, które powiedzą od kilku dni albo od tygodnia, tak? Mam jakiś znaczący problem ze snem i to mnie już niepokoi, nie chcę, żeby to się utrwaliło. Chcę wiedzieć, czy coś tutaj muszę zmienić, poprawić, czy potrzebuję jakiejś pomocy. Więc oczywiście najczęściej to są historie, że problem narastał bardzo, bardzo długo i faktycznie jakby zgłaszają się osoby już w takim kryzysowym momencie, bo po prostu nie dały rady, nie, pękły i stwierdziły, że no dobra, już nic mi nie pomoże, musi być psychiatra. To jest duża grupa. No i dobrze, że chociaż w tym momencie się te osoby zgłaszają, prawda? Ale tak jak powiedziałam, widzę taką pozytywną zmianę, szczególnie młodych osób to dotyczy, że szukają tej pomocy szybciej.
Bo trzeba jeszcze dodać chyba do takiego od kilku tygodni, to jeszcze trzeba dodać ten czas oczekiwania na wizytę u lekarza, psychiatry, no. Nawet prywatnie. To też jest cały czas czas oczekiwania. I już nie mówiąc o tej pomocy, tak zwany NFZ. Nie wiem, dlaczego powiedziałam tak zwany NFZ.
On jest tak zwany.
Bo jest tak zwany, no właśnie, niby Narodowy Fundusz Zdrowia, a on cały czas od lat jest po prostu tak zwany, bo tam cały czas coś absolutnie nie działa. Psychiatra to jest... To jest to pierwsze miejsce, gdzie iść szukać pomocy? Czy to powinno być pierwsze miejsce? Bo bardzo często ono jest już ostatnim, w sensie takim, że już, nie wiem, nie pomogła mi książka 3 kroki do szczęścia, nie pomogło mi, alkohol mi nie pomógł, inne używki mi nie pomogły, to mi nie pomogło, uciekanie mi nie pomogło, warsztat odnajdź siebie mi nie pomógł. No bo szukamy prostych, łatwych rozwiązań, które pomogą szybko i to nie pomogło i ten psychiatra jest jednak tym ostatnim krokiem, a powinien być pierwszym? Czy nie musi być pierwszym?
Wiesz co, to zależy. No tak jak powiedziałaś chwilę wcześniej, że ten dostęp na NFZ do psychiatrów potrafi być utrudniony. Też nie zawsze, bo ja też w książce podaję takie miejsca, gdzie można tę pomoc uzyskać szybko. Natomiast to jest tak, ja bym powiedziała, tak najbardziej uogólniając, bo też wiem, że to jest spory dylemat i powód do odraczania jakiejkolwiek pomocy. Gdzie iść? Psycholog, psychiatra, psychoterapeuta i tak spędzamy na tym zastanawianiu się kolejne kilka miesięcy. Więc ja bym powiedziała, że jeżeli mamy możliwość umówienia się do psychiatry szybko, mówiąc szybko, mam na myśli tydzień bądź maksymalnie 2 tygodnie, to sugerowałabym, żeby iść do psychiatry. I to powinien być pierwszy kontakt, jeżeli czujemy, że z naszym samopoczuciem się coś zmieniło. Ważne jest to, że kontakt z psychiatrą nie oznacza od razu, że my dostaniemy nie wiadomo jakie leki i już będziemy do końca życia do tego psychiatry chodzić. Nie. To jest po prostu lekarz, którego specjalizacją jest takie całościowe ogarnianie zdrowia psychicznego. To znaczy my oczywiście z jednej strony badamy stan psychiczny, ale też wiemy, że wiele stanów takich somatycznych z ciała może wpływać na wystąpienie objawów psychiatrycznych. Więc my działamy kompleksowo, tak robimy badania i wyjaśniamy, dlaczego ta osoba się czuje źle. Ale jeżeli miałaby być taka sytuacja, że no nie ma dostępu do tego psychiatry i oznaczałoby to czekanie nie wiadomo ile, albo w ogóle brak pomocy, to myślę, że najlepiej jest się zgłosić do specjalisty, który jest dla nas najszybciej dostępny, czyli może być to psycholog, może być to lekarz rodzinny, z powodzeniem. Może być to psychoterapeuta, jeżeli nie ma tej możliwości, żeby się szybko spotkać z psychiatrą.
Piszesz w książce też o tym, kto to jest, o tych różnicach. Psychiatra, psycholog, psychoterapeuta. I to teoretycznie no mogłabyś olać kwestię psycholog, psychoterapeuta, no bo mogłabyś być tym psychiatria, my jesteśmy, wiesz, inna banda, my jesteśmy psychiatrzy, wy jesteście psychoterapeuci, nie zawsze ze sobą współpracujemy, rywalizujemy, wiem co się dzieje w środowisku, ale no to jest na tyle ważne, żeby była ta współpraca, że czasem jedno bez drugiego się nie uda. Być może czasem się uda, czasem wystarczy tylko psychoterapia, czasem wystarczy być może tylko taka konsultacja u psychiatry, że nie trzeba tutaj innych rzeczy robić, ale wzięłaś to pod uwagę i też rozpisujesz te różnice między psychologiem a psychiatrą i zwracasz uwagę na taką bardzo ważną rzecz, czyli na co zwrócić uwagę, szukając psychoterapeuty. To okazuje się, jest wiedza, którą cały czas trzeba szerzyć, bo jest taki bałagan przez brak ustawy o zawodzie psychoterapeuty, że wiele osób trafia do ludzi, którzy nie powinni absolutnie udzielać żadnej pomocy, poza ewentualnie odpowiedzią na pytanie, czy iść w prawo, czy iść w lewo, żeby dojść do Pałacu Kultury. No ale robią to, tak? Bo mają działalność gospodarczą i robią. Więc piszesz o tym, jak szukać terapeuty i piszesz też o tym w takim skrócie, no bo też nie chodzi o to, żeby się tutaj rozkręcać, o metodach pracy, o nurtach w psychoterapii, więc tak kompleksowo. Dlaczego też to ujęłaś?
No bo to jest bardzo ważny element tego wyboru leczenia i też tego, żeby osoba, która ma się podjąć tego leczenia, żeby rozumiała swoje możliwości, żeby wiedziała, co mogą dać leki, co może dać psychoterapia, właśnie jaka jest różnica między psychologiem a psychoterapeutą, bo to jest jakby bardzo, bardzo częsty dylemat. Myślę, że nawet chyba większy niż psychiatra, psychoterapeuta.
No psychiatra to już jest najstraszniejsza.
Absolutnie.
Nazwa świata.
Absolutnie.
To już jest dramat. No, jeszcze psycholog to jest spoko.
Lekarz ostatniego kontaktu, tak. Absolutnie. I tylko, wiadomo, Big dla Pharma, świrów. Leki i dla świrów. Tak. Żartuję.
Tak.
Żeby nie było. Więc to akurat jest ta część, która, wiesz, często się może nie zmieścić gdzieś tam w trakcie konsultacji, żeby wytłumaczyć osobie właśnie, jakie są nurty psychoterapii, czym one się różnią, dlaczego to ma znaczenie, czy ktoś pójdzie na terapię poznawczo-behawioralną, czy nie wiem, psychodynamiczną. Ja też jakby podkreślam, że oczywiście nie uwzględniłam tam wszystkich nurtów, no bo po pierwsze nie da się, po drugie ja też nie jestem ekspertem od wszystkich nurtów terapeutycznych. Tutaj korzystałam na całe szczęście z pomocy moich koleżanek, psychoterapeutek i psychologów, żeby też dopilnowały, że tam są odpowiednie treści. Więc wybrałam takie, które są najczęstsze, takie, których pacjent może szukać, no bo po co ja mam opisywać nurt, którego terapeuci są praktycznie niedostępni, nie? Się skupiałam na tych takich najczęstszych. To jest uzupełnienie takiej wiedzy, którą tak naprawdę powinniśmy dostać w gabinecie psychiatry, kiedy mamy zaleconą psychoterapię. I myślę, że to jest ważne, żeby to rozumieć.
Kiedy już pacjent trafia do tego gabinetu, do psychiatry, cały zlękniony, ale też z ogromnym poczuciem wstydu cały czas?
Często, tak.
Tak, że jest ten wstyd. Czy istnieje w ogóle coś takiego, jak przygotowanie do wizyty u psychiatry, jakieś badania, które powinniśmy ze sobą zabrać, albo jakieś rzeczy, które powinniśmy przygotować, żeby no, ten jednak czas ograniczony, chociaż przy tej pierwszej wizycie u psychiatry jednak dużo dłuższy niż wizyty kontrolne, żeby go jak najlepiej wykorzystać w takim sensie, żeby lekarz mógł nam postawić jak najlepszą diagnozę. Spisać sobie swoje trudności, spisać jakiś czas występowania tych trudności, jak się przygotować, co pacjent powinien.
Wiesz co, najważniejsze jest to, że generalnie oczywiście nie ma wymagań, nie ma takiego oczekiwania ze strony lekarza, że my przyjdziemy jakoś super przygotowani. Jeżeli ktoś ma zasoby, ma chęć, żeby w jakiś sposób się przygotować, no bo też umówmy się, że trafiają osoby w różnym stanie.
Tak, właśnie pomyślałam o tym, że mądraluję teraz, a jak poszłam pierwszy raz, to panie doktorze, ja zwariowałam. No.
No wiesz, jeżeli ktoś jest naprawdę w kompletnym kryzysie, to jeszcze powiedzenie, dobrze, to proszę zrobić badania, spisać to, tamto, siamto, no...
Czasem siada w gabinecie i płacze.
I płacze, dokładnie.
I to też jest okej. Okay.
To jest jak najbardziej okej, okay. To jest zupełnie normalne, tak? Też nie wszystko musi się wydarzyć w trakcie jednej wizyty. My się spotykamy co jakiś czas, więc jeżeli naprawdę tych spraw do omówienia jest dużo, spokojnie można to rozciągnąć na 2, nawet 3 wizyty. Nie zawsze pierwsza wizyta to jest już ta wizyta, na której pada diagnoza. To jest wizyta, na której pojawia się jakiś dalszy plan działania. Tak, który ma nas przybliżyć do tego zdrowia. Ale nie zawsze jest tak, że na pierwszej wizycie da się postawić diagnozę, a szczególnie jakąś ostateczną. To jest zupełnie normalne, że w trakcie tych wizyt, w miarę poznawania się z lekarzem i też tego, jak zmieniają się objawy pod wpływem różnych naszych oddziaływań, nie wiem, leków, terapii, tego, co pacjent wdraża nowego do swojego życia, to też może wpływać na tą diagnozę. Ona się może zmieniać w czasie i to kompletnie nie oznacza, że to, co my widzieliśmy na początku, było błędne. Nie? Było prawidłowe na tamten czas. Jeżeli ktoś ma czas, chęć i siłę na to, żeby się przygotować, to znaczy jest to jakaś taka wizyta, powiedzmy, bardziej planowa, to z takich prostych rzeczy ja zawsze zachęcam, żeby zebrać wszystkie badania, jakie się ma. Takie z ostatnich lat. I tu mówię o jakichś, nie wiem, kartach wypisowych ze szpitala, nawet ze szpitala takiego somatycznego, tak, z jakichś intern, po zabiegach i tak dalej. Badania USG, jakieś badania obrazowe inne, które się ma. Badania z krwi, takie typu morfologia, tarczyca. To są badania, które często gdzieś tam są profilaktycznie u lekarza rodzinnego wykonywane na, tak profilaktycznie co jakiś czas. Nie trzeba robić jakiegoś konkretnego zestawu przed wizytą. Dlaczego? Dlatego, że może się okazać, że do zestawu naszych objawów trzeba na przykład zrobić jeszcze coś. No i to się będzie wiązało z tym, że nie wiem, na przykład w ciągu 2 tygodni, 2 czy 3 razy chodzimy do laboratorium. Nie ma to sensu. Jeżeli nie mamy żadnych badań ze sobą, trudno. Weźmy to, co mamy i po prostu lekarz po jakby przejrzeniu tych objawów zleci, jakie badania dokładnie trzeba wykonać i wtedy mamy gwarancję, że to będzie już na pewno wszystko kompleksowo i że nie będziemy po tych laboratoriach chodzić w tej nazad, że tak powiem. Także wiesz, żadne przygotowanie nie jest konieczne. Ja szczegółową listę tam też w punktach umieszczam w książce.
Nie ma sensu zatajać jakiejkolwiek informacji przed psychiatrą. W naszym interesie jest, żeby powiedzieć, żeby kiedy pyta, odpowiedzieć szczerze o używki. To jest taki problem, nie? Że tak przecież to w każdym gabinecie może być takie pytanie, albo przed zabiegiem u kosmetyczki, wiadomo, zaznacza, że nie piję, nie palę, nic nie biorę, nie? No bo po co?
To jest trudne. No bo ja też zawsze mówię pacjentom, że ja ich rozumiem, no bo przychodzą do jakiejś obcej baby i nagle mają po prostu praktycznie mentalnie rozbierać się do majtek i wszystko opowiadać. To jest trudne, to nie jest naturalna sytuacja, ona jest dziwna, tak? Ona jest specyficzna, więc jest dla mnie zrozumiały ten wstyd, jest dla mnie zrozumiały jakiś opór przed tym. Myślę, że z takich ważnych informacji, szczególnie jeśli chodzi o te kwestie takie drażliwe, nie? Typu substancje, typu jakieś, nie wiem, problemy z prawem, coś tam. Tajemnica psychiatryczna jest bardzo specyficzną tajemnicą. Ona jest szersza niż tajemnica lekarska, co oznacza, że jakby psychiatra wszystko absolutnie, co usłyszy w gabinecie, mówię o osobach dorosłych, tak? Teraz jakby nie chcę wchodzić w kwestie dzieci i młodzieży. Wszystko, co psychiatra usłyszy w gabinecie, musi zachować dla siebie i jakby my nie możemy w dokumentacji odnotować żadnej obciążającej informacji, tak? Czyli no, jeżeli pacjent stosuje jakieś używki, to nie jest obciążająca informacja, bo jakby używanie jest legalne, nielegalne jest posiadanie i handlowanie. Ale no właśnie, nawet jeżeli się zdarza, że nie wiem, że ktoś się utrzymuje z jakiegoś nielegalnego obrotu substancjami, tak powiedzmy, hipotetycznie, to ja tego nie odnotuję, nie zgłoszę tego na policję, nie mogę tego zrobić, ale jest to dla mnie ważna informacja pod tym względem, że mogę sobie wyobrazić i zrozumieć tą osobę na przykład, że ona w związku z tym, z czego się utrzymuje, może żyć w jakimś przewlekłym napięciu. Tak? Czy że może na przykład mieć kontakt z różnymi dziwnymi substancjami, które przyjmuje. To są dla mnie informacje, które mają wartość medyczną, bo ja potrzebuję wiedzieć, w jakim kontekście, w jakim środowisku ta osoba funkcjonuje, bo to wszystko wpływa na to, jak ta osoba się czuje i jakie trzeba zaangażować metody do tego, żeby jej pomóc. Ale jakby ja nie jestem z policji, kompletnie mnie nie obchodzą konflikty z prawem, jakieś tam trudności i też przede wszystkim nie oceniamy takich moralnych wyborów, tak? Typu czasami pacjentów zawstydza pytanie o wykształcenie, tak? Na przykład, że nie mają wyższego wykształcenia, tylko, nie wiem, od razu podjęli pracę albo w ogóle gdzieś tam przerwali wcześniej naukę. To nie ma dla mnie znaczenia w kontekście, że o Jezu, no jak to tak można, nie wiem, nie mieć...
Bez ambicji.
Bez ambicji, tak? No. Nie, dla mnie jest ważne na przykład, dlaczego do tego doszło, bo są choroby, w których załamanie linii życiowej, przerwanie nauki, to jest moment, w którym się zaczyna choroba. I tego pacjent nie wie, bo on trafia do nas x czasu później, ale dla mnie to jest pod tym względem ważna informacja. Tak, co się zadziało, że ta osoba na przykład przerwała tą naukę? I okej, może być odpowiedź, że no bo mi się nie chciało. Spoko, nie? Każdy ma swój sposób na życie i tego nie leczymy, nie oceniamy. I jakby ja potem nie chodzę, nie rozpamiętuję tego i nie patrzę na tą osobę, jak wiesz, na jakąś właśnie, tak jak powiedziałaś, osobę bez ambicji. Ale czasami się okazuje, że na przykład, nie wiem, pojawiły się wtedy jakieś używki, wagary, coś, co może nam już dawać taką poszlakę, że ten problem nie zaczął się kilka miesięcy temu, tylko kilkanaście lat wcześniej.
I co to wtedy zmienia? Może to zmienić diagnozę, że może to się okazać na przykład, że takiej informacji ty jako lekarz potrzebujesz, żeby ta diagnoza była dobra, że jeżeli coś pojawiło się właśnie między którymś a którymś rokiem życia, bo niektóre choroby też się uaktywniają,
tak.
To może zmienić diagnozę?
No to potrafi kompletnie zmienić diagnozę, tak? To potrafi z podejrzenia depresji zrobić chorobę dwubiegunową, to potrafi z podejrzenia depresji zrobić zaburzenie osobowości, tak? Czy na przykład w jakichś takich trudnych sytuacjach, nawet jakiś początek procesu psychotycznego. Jakby to potrafi naprawdę o 180 stopni zmienić diagnozę i też postępowanie, no bo inaczej się zachowamy, inaczej zaplanujemy leczenie osoby, która faktycznie ma problem od kilku tygodni czy kilku miesięcy, mocno uwarunkowane sytuacyjnie, a inaczej leczenie osoby, kiedy problem utrzymuje się od wielu lat, który być może jest uwarunkowany jakąś sytuacją rodzinną z dzieciństwa, doznanymi traumami i tak dalej. To są dwa zupełnie różne postępowania.
Albo że na przykład ta depresja już zamieniła się w chorobę afektywną dwubiegunową, bo gdzieś pamiętam kiedyś czytałam, że zanim otrzyma się tą diagnozę HAD-u, to jest tak kilka ładnych lat leczenia depresji, bo też i nie opowiadamy psychiatrze, że jest fajnie.
No wiesz, powiem ci, że nawet jeżeli chodzi o chorobę dwubiegunową, to jest tak, że zwykle od momentu pojawienia się pierwszych objawów do rozpoznania choroby dwubiegunowej mija kilka lat, to tak optymistycznie, bo zwykle około 10 lat albo nawet więcej. I to są sytuacje właśnie, kiedy przez wiele lat osoba jest leczona na depresję, która się często kiepsko leczy i tak nie do końca. I wiadomo, że te momenty poprawy nastroju, bo też mania czy hipomania nie zawsze jest super poczuciem, ale jest na pewno takim zwiększeniem napędu, może być odbierana jako po prostu poprawa po lekach, tak? Że to są te momenty, kiedy ja wreszcie jestem wyleczona, czuję się dobrze. To są momenty, kiedy nie zgłaszam się do lekarza, no bo po co, skoro czuję się dobrze. Czasami taką, wiesz, metodą inżynierii wstecznej dopiero się udaje po dokładnym dopytaniu też, jak te okresy poprawy przebiegają. Można wysunąć takie podejrzenie, że no jednak te poprawy takie były za bardzo, albo że pacjent wcale nie czuł się dobrze, tylko były też wtedy rzeczy, które przeszkadzały, typu, nie wiem, bezsenność, czy jakaś gonitwa myśli i tak dalej. I w ten sposób można to, wiesz, odtworzyć. Ale na przykład hipomania jest cholernie trudna także dla psychiatry do odróżnienia, tak wiesz, w gabinecie, jak widzisz przez tą godzinę czy pół godziny pacjenta, no i on po lekach czuje się dobrze, ale nie przesadnie dobrze. No i wiesz, to są takie rzeczy, które są po prostu
trudne. Jest trudne. Dla diagnosty choroba afektywna dwubiegunowa tak do wyłapania. Tak. Szczególnie, że mówisz, że to test, chyba też w takim razie te statystyki, bo mamy takie, szacuje się, nie? Bo tego się nie da, że szacuje się, że na depresję leczy się tyle i tyle, na zaburzenia lękowe tyle i tyle. I to są wszystko szacunkowe, bo się ludzie nie leczą, czy właśnie, że te diagnozy bywają zmienne, rozwijają się w inne choroby albo dosyć długo pojawiają się te objawy właściwej diagnozy. Czy wszystko naraz?
Wszystko naraz.
Wszystko się miksuje naraz. Najczęstszym mitem o lekach, bo przychodzi ten moment tego wyroku u psychiatry, czyli i diagnoza, i leki.
Leczenie.
I leczenie. Cały czas tym mitem takim najbardziej, najsilniej trzymającym się, że jest, że leki uzależniają, zmieniają osobowość?
Tak, tak. To są dwa moim zdaniem takie top, największe obawy, tak? Że uzależniają i zmieniają osobowość. łamane na otumaniają. Czyli no to też jest trochę jakby zmieniają osobowość, zmieniają moje funkcjonowanie na niekorzyść. I wiesz, kwestia tego, że uzależniają, no oczywiście nie uzależniają. Logiczne, że jeżeli przyjmujemy jakiś lek i czujemy się na skutek jego działania dobrze, no to znaczy, że lek działa, a nie, że nas uzależnia. Oczywiście jakby tutaj, jeżeli chodzi o leki uzależniające, no to cały czas taką złą famę robią benzodiazepiny, czy leki nasenne, tak zwane Z-ki, które tak naprawdę przez psychiatrów są stosowane bardzo sporadycznie. I zawsze, zawsze, jeżeli tego rodzaju lek przepisujemy, to pacjent ma pełną informację na temat tego, jak on ma to dawkować, żeby to było bezpieczne, żeby się nie uzależnić, kiedy ma ostatecznie odstawić te leki, tak żeby właśnie móc swobodnie potem funkcjonować bez nich. Natomiast trochę to jest w innych specjalnościach, że lekarze się posiłkują tymi benzodiazepinami czy Z-kami. I nie zawsze być może to jest związane z tą informacją na temat ryzyka uzależnienia. Albo nie jest to zapisane i lekarz powiedział, ale pacjent nie zapamiętał i potem jakby już wiesz, nie ma tych wizyt kontrolnych, więc się tego nie kontroluje, a pacjent lek bierze. To są te sytuacje, w których ktoś się uzależnia, ale jeżeli chodzi o leki takie brane na stałe, codziennie, przeciwdepresyjne, przeciwlękowe, przeciwpsychotyczne, stabilizujące nastrój, absolutnie to nie są leki, które mają jakiś potencjał uzależniający. Jakby oczywiście one muszą być przyjmowane przez odpowiednio długi czas. Nie chcę mówić jaki, bo to jest bardzo indywidualna kwestia, no ale to są zwykle kilka miesięcy, kilka lat. Jakby taka jest skala, czyli nie jak antybiotyk, że tydzień, dwa, tylko no tutaj trochę mamy inne przedziały czasowe, ale jak najbardziej po takim przeleczeniu, jeżeli objawy zniknęły, jeżeli pacjent funkcjonował dobrze, była remisja, czyli ten okres braku objawów, takiego optymalnego funkcjonowania, to jak najbardziej my dążymy do tego, żeby te leki odstawić i wiele osób kończy leczenie farmakologiczne i dalej funkcjonuje dobrze, bez leku.
To skąd ten mit tak świetnie się ma? Co pacjenci mówią? Że czytali, słyszeli, czy że sąsiada szwagier po prostu się uzależnił albo osobowość mu się zmieniła?
No, myślę, że właśnie to są te historie, tak fora, jakieś media społecznościowe. Też no, na pewno swoją rolę mają tacy, wiesz, alternatywni pomagacze, którzy też trochę się starają zniechęcić ludzi do tego tradycyjnego, konwencjonalnego leczenia, żeby zyskać trochę no, klientów, tak? Nie oszukujmy się, no bo to nie są dla nich pacjenci, to są dla nich klienci, którzy będą korzystać z tych alternatywnych metod. Więc myślę, że to jest taki straszak przed tym, żeby nie iść do psychiatry. To jest powielanie wiesz, informacji, które być może były prawdziwe 30 lat temu, ale myślę, że to jest bardzo ważne do podkreślenia, że ostatnie 10-15 lat w psychiatrii, jeśli chodzi o leczenie farmakologiczne, czy w ogóle rozwój metod, jakimi my dysponujemy, to jest epoka. Więc jakby okej, są też pacjenci na przykład, którzy mają obciążenie rodzinne, których, nie wiem, babcia, dziadek, ktoś tam, mama, leczyli się szczególnie na te takie poważne choroby psychiczne, typu czy schizofrenia, czy właśnie choroba dwubiegunowa i przyjmowali leki i wiesz, jest takie wspomnienie, że no oni byli nie do życia, że oni byli tacy, wiesz, tylko otumanieni, jak zombie. No i tak, no bo 50 lat temu my mieliśmy jeden lek przeciwpsychotyczny, którego zadaniem było stłumić, ale od tego czasu nastąpił ogromny progres i mamy mnóstwo leków, które pozwalają właśnie normalnie funkcjonować. To choroba otumania, to choroba utrudnia funkcjonowanie, a nie leczenie.
Można wyleczyć chorobę psychiczną. Można wyleczyć, czy można zaleczyć? Też to słyszysz?
Na pewno nie dla każdego to będzie w 100% prawdziwe na ten moment. Na pewno w 100% da się dobrze kontrolować objawy, czyli taka osoba, która ma rozpoznaną chorobę psychiczną, może funkcjonować normalnie jak zdrowa osoba, ale może to od niej wymagać na przykład przyjmowania leków przez długi czas, czy pozostawania pod opieką psychoterapeuty, a czasami jedno i drugie. Więc na pewno nie w każdej chorobie będzie tak, że można w 100% to wyleczyć i funkcjonować bez żadnego wsparcia. Ale ja też podkreślam, że to jest na ten moment. Nie wiemy, co będzie za 10 lat, bo może się okazać, że za 10 lat znajdziemy jakiś cudowny środek na schizofrenię, poznamy jakąś nową przyczynę, będziemy umieli leczyć w 100% chorobę dwubiegunową, tak żeby ona nie wracała. To jest jak najbardziej możliwe, żeby to się wydarzyło, tak? Więc nie traciłabym nadziei i też my jako lekarze jesteśmy pełni nadziei, jeżeli chodzi o ten rozwój metod. Także na ten moment, jeżeli chodzi o depresję, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości, jak najbardziej można to kontrolować, w wielu przypadkach można wyleczyć. Jeżeli chodzi właśnie o schizofrenię, chorobę dwubiegunową, różnie, tak? Ale na pewno można te objawy dobrze kontrolować przy dobrej współpracy ze specjalistami.
Osoby wspierające, osoby, które są obok osoby, która zmaga się z kryzysem zdrowia psychicznego, która się leczy, to im też poświęciłaś jeden z rozdziałów, czyli wsparcie, jak wspierać, żeby nie zwariować, bo bardzo często mówimy o osobach chorych, ale mało mówimy o tych, którzy z nimi są, bo mają swoją bardzo trudną rolę opieki, wsparcia, ale też zadbania o siebie. Mhm. I piszesz o tym, że ważne jest zadbanie o siebie, żeby pomagać. Trzeba mieć siłę do tego, żeby pomagać. Ale nie masz takiego wrażenia, że można 1000 razy, 1000 plakatów, 1000 kampanii zrobić, czego nie mówić osobie, która się leczy, która jest chora, a i tak to się jakoś tak, nie wiem, kulturowo, pokoleniowo ciśnie na usta, weź się w garść, to dobra, albo idź, wyjdź na spacer i to będzie dobrze. To jest taka chęć wsparcia, no,
wiesz co,
która
myślę,
jest
że
z nas z dobrej wiary, ale to nie te słowa, no nie o to chodzi. Trzeba się nauczyć i zmienić na to bycie, przebywanie, obserwowanie, wspieranie.
Wiesz co, ten rozdział był dla mnie potężnie ważny i bardzo mi na nim zależało, bo mam taką obserwację, że to jest kompletnie pomijana grupa w tej całej historii, a no to też są osoby, które, tak jak powiedziałaś, są w trudnym położeniu, no bo to nie jest tak, że jeżeli ktoś choruje, to ta choroba dotyczy tylko tej osoby, to dotyczy całego systemu, tak? Mojej rodziny, moich bliskich, przyjaciół, miejsca, w którym ja pracuję, trochę jakby na wszystkich to może wpływać, nie? No i teraz stajemy przed takim wyborem, że ja mogę być z tą chorobą totalnie sama, albo osoby dookoła mnie mogą w mądry sposób się zaangażować i wtedy jakby ten proces kompletnie inaczej idzie. Najgorsze, co jest, tak jak widzę, dla osób wspierających, to jest ta bezradność. To jest najgorsze. I stąd, myślę, płyną te wszystkie rady, te takie szybkie, proste i nieskuteczne rozwiązania o treści idź pobiegać, czy weź się w garść, czy no nie wiem, uśmiechnij się. To za tym, tak jak powiedziałaś, stoją dobre intencje, no bo chcemy dla tej osoby dobrze, ale to też może być taki wyraz naszej bezradności, złości, bezsilności, tak, no, że my robimy wszystko, ale w sumie nie rozumiemy tego, co się z tą osobą dzieje, nie wiemy do końca, jak ona się czuje, chcielibyśmy, żeby było dobrze, ale nie jest i to też zaczyna nas frustrować, to jest zupełnie normalne. Myślę, że nie ma co się wstydzić i bać tych emocji, bo też jest taka jakby może presja społeczna, takiego przybrania, nie wiem, maski czy zbroi, że jeżeli bliska mi osoba choruje, to ja muszę być ta silna. Mi nie wolno pokazać emocji, ja nie mogę się załamać, ja nie mogę pokazać, że to przeżywam i że to dla mnie jest trudne, bo jeżeli ja pokażę, że to dla mnie jest trudne, no to też ta bliska mi osoba chorująca poczuje się gorzej. Jasne, ale to jest jakby dynamika w relacji, nie? To się dzieje. I ja bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby po pierwsze zdać sobie sprawę z tego, na co my możemy mieć wpływ jako bliskie osoby, bo jakby na wstępie trzeba zaakceptować, że nie pomożemy we wszystkim i że są po prostu obszary, no, na które nie mamy wpływu, tak? Nie przyspieszymy działania leków, nie zastąpimy osobie chorującej szpitala, pielęgniarki, tak? No nie ma takiej możliwości, żebyśmy my stróżowali 2-4 ha na dobę przy takiej osobie, nie? Przynajmniej nie powinno tak być, bo to będzie po prostu niezdrowe.
Trzymanie w inkubatorze jest takie niezdrowe, bo tu trzeba jednak socjalizować i przywracać do życia w społeczeństwie na przykład, ale piszesz też o trudnych sytuacjach, czyli no kiedy wymagać, kiedy odpuścić. Znaczy, że mamy też prawo wymagać różnych rzeczy takich od osoby chorej po to, żeby ten proces zdrowienia, no jakiegoś takiego no, codziennego życia domowego, prawda?
Tak.
Żeby nie wziąć tego wszystkiego na siebie, na głowę, bo to nie pomoże ani jednej, ani drugiej stronie. Jedna się będzie tak przywiąże się do tej swojej diagnozy, bo jest coś takiego, o tym się trochę nie mówi, że no jest, można się ukokosić w swojej diagnozie i nią.
Wtórne korzyści tak. z choroby. No, to może brzmieć tak, abstrakcyjnie, tak. ale jakby też jest to element, który jest, o którym no, trzeba sobie zdawać tak. z niego sprawę. I to jest element, na który na pewno my jako lekarze zwracamy uwagę, bo to jest coś, co nam szkodzi w zdrowieniu. To jest blokada przed zdrowieniem. I żeby było jasne, to nie jest coś, co ta osoba chora robi świadomie. To nie jest tak, że o, dobra, widzę, że tutaj mi zrobią herbatkę, że wszystko za mnie zrobią, posprzątają, ugotują, to ja sobie będę chorować. Nie, no bo pamiętajmy, że cały czas ta osoba choruje, cierpi, ma objawy. Ale mimo wszystko takie wyręczanie absolutnie ze wszystkiego, szczególnie, że często nie jest to potrzebne przez cały czas choroby. To może być w jakichś krótkich momentach potrzebne, tak? To nie przybliża do zdrowienia, no bo zdrowienie to jest wrócenie do życia. Życie się wiąże z różnymi codziennymi czynnościami, różnymi obowiązkami i po prostu trzeba ten czas leczenia wykorzystać na taką rehabilitację. Także robienie rzeczy, które ta osoba jest w stanie zrobić. Maksymalnie to, co jesteśmy w stanie zrobić, powinniśmy robić. Czyli tak jak ja tam podaję różne przykłady, na przykład o tym, że okej, że osoba, która jest chora, może nie być w stanie ugotować sobie jakiegoś rozbudowanego obiadu, ale może jest w stanie sobie zrobić herbatę czy kawę, albo jest w stanie wybrać z jakiegoś menu restauracji z dowozem, tak? Nie musimy wszystkiego robić za tą osobę, tylko komunikować się, pytać, wiesz, co ta osoba jest w stanie zrobić, co być może chce zrobić też, żeby nawet zbudować jakieś takie, podbudować swoje poczucie wartości, sprawczości, to jest po prostu ważne.
Można takim niedbaniem o siebie przy pomaganiu osobie chorującej też swoje zdrowie psychiczne nadszarpnąć bardzo.
Oczywiście, to jest jak z wypaleniem zawodowym, jak z wypaleniem macierzyńskim, jak z każdego rodzaju wypaleniem. To też oczywiście będzie zależało w stosunku do kogo my pomagamy. Znaczy każdy jest zagrożony tym takim wypaleniem jakby jako pomagacz, ale wiesz, na przykład też w relacji partnerskiej to jest ważne, żeby zadbać o pomaganie, żeby nie wejść tylko w taką rolę
służenia.
Dziecko-opiekun, bo my zmieniamy wtedy dynamikę pary. No przestajemy być parą, tak nie wiem, mężem i żoną, czy partnerem i partnerką, czy w innej konfiguracji, tylko wchodzimy w taką rolę za bardzo opiekuńczą. I o ile być może w różnych aspektach to będzie na krótką metę pomocne, to długofalowo to też przyniesie więcej szkody niż korzyści.
Najtrudniejszy dla mnie rozdział, czyli serwisowanie, profilaktyka, bo wiesz, ja tu już wszystko wiem, te rzeczy, to ja już się na psychiatrii trochę znam. I tą profilaktykę ja też teoretycznie wiem, że sen, aktywność fizyczna, interakcje, dieta, wszystko to jest ważne. Już nawet nie ignoruję tego, bo kiedyś miałem, proszę, dieta, bez przesady. Ale teraz już wiem, nie ignoruję, nawet te dowody naukowe i badania do mnie przemawiają, że rzeczywiście aktywność, światło i tak dalej, że te wszystkie rzeczy wpływają na zdrowie psychiczne, no trochę mi gorzej z praktykowaniem tego wszystkiego. Ciężko jest pacjentów przekonać do tego, że oprócz leczenia, oprócz farmakologii, oprócz psychoterapii, oprócz takiego dbania i krążenia wokół choroby, ważna jest profilaktyka pod tytułem spacer, bo to może brzmieć dla osoby, która po prostu ledwo zipie, spacer, las, serio, pomocy, natychmiast, leki, szybko, coś, niech pani coś zrobi. Ale to jest też jedyna opcja, żeby się utrzymać w tym zdrowiu psychicznym, czyli profilaktyka. Bardzo ją zaniedbujemy.
Wiesz co, przede wszystkim jeśli chodzi o tą profilaktykę, to nie można zarzucić pacjenta wszystkim naraz, tak? Czyli wiadomo, że jeżeli ktoś przychodzi na pierwszą wizytę, no to nie może mieć i zmienionych godzin snu, i jakiś tam...
I obowiązkowej
nie wiadomo,
wycieczki do lasu.
Tak, i wycieczki do lasu, i kompletnej zmiany diety, takiej, że ma nagle wszystko wyrzucić, co ma w szafkach i kupić same kiełki, i wiesz, bo to się nie uda, to jest oczywiste, że to się nie uda, tak? Po pierwsze, każdy element profilaktyki powinien być wdrażany stopniowo. Ja tutaj zachęcam do tego swoich czytelników, żeby przeczytali wszystko, ale żeby zobaczyli, co z tej profilaktyki do nich przemawia, od czego są w stanie zacząć i żeby tylko to zrobili na razie, tak? Tylko to, co są w stanie gdzieś tam w jakimś naprawdę najmniejszym wymiarze wpleść w swój plan dnia, a reszta przyjdzie z czasem. Też na pewno każdego rodzaju proponowana profilaktyka musi być, tak jak słusznie zauważyłaś, dopasowana do stanu, no bo jeżeli ktoś nie jest w stanie zrobić sobie posiłku, czy nie jest w stanie wyjść z domu, bo ledwo wstaje z łóżka, to nawet te spacery mogą nie mieć sensu, tak? Bo trzeba pamiętać o tym, że też danie takiej osobie w kryzysie zaleceń, których z definicji ona nie będzie w stanie spełnić ze względu na objawy choroby, może dodatkowo ją wpędzić w takie poczucie winy, że o Jezu, to jak tego nie będę robić, to nigdy nie wyjdę z tej choroby, a nie jestem w stanie tego robić, tak, nie jestem w stanie spacerować. Więc to w ogóle nie ma sensu. Zdrowy rozsądek zawsze, przede wszystkim, to jest w ogóle top profilaktyka wszystkiego, zdrowy rozsądek, więc warto jest się inspirować tymi różnymi czynnikami, które na nas wpływają. Warto jest wiedzieć, że można zrobić dużo rzeczy profilaktycznie z różnych obszarów, czyli nie tylko aktywność, sen i dieta, bo tam pisze też o wielu więcej rzeczy, ale ostatecznie to trzeba wdrożyć to, co dla nas pasuje, nie? Coś, co my jesteśmy w stanie robić.
No, ale te filary, aktywność, sen, dieta, relacje społeczne, znaczy to są filary w ogóle zdrowia, nie tylko psychicznego, czyli dieta, sen, aktywność. Zaniedbujemy sen, strasznie zaniedbujemy sen. Mamy, wiesz, nadwyrężamy, bo po pierwsze, kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. I też jak pracujesz do nocy, to znaczy, że może robisz coś ważnego. Znaczy po nocach praca, kapitalizm, XXI wiek. No ale potem płacisz za to bezsennością, która może się przerodzić w depresję, albo ta bezsenność może być pierwszym objawem depresji. Ja jestem, wiesz, mam doktoracik też z bezsenności i wiem, że no, ułożenie tego snu i zadbanie o tą higienę snu, no należy do moich zasranych obowiązków, bo jak to zaburzę, jak przegnę, no to leci domino. I trzymanie się tej higieny snu jest niesamowicie ważne. Tak, i to przewietrzyć, i nie patrzeć w ten telefon. I to są te drobne kroczki, które wydaje ci się, że no dobra, no ale jakby nie widzę od razu różnicy. To nie jest tak, że jest mi zimno, odkręcę kaloryfer, jest mi ciepło. No nie, to tak niestety nie działa. Ale po kilku dniach to zaczyna działać, nie? Że te efekty przychodzą dosyć szybko, jeżeli chodzi o dbanie o sen, a on jest naprawdę mega ważny w naszym życiu i chyba doceniamy to dopiero jak się
jak
wywali.
Ze wszystkim, no. Jak ze wszystkim.
Szlachetne zdrowie.
Wiesz co, no sen traktujemy jako taki czas gratis. Mhm. Totalnie. To jest dla nas, wiesz, no aha, dobra, no nie będę spać, no to zyskam te 2-3 godziny na coś, no bo to jest bardzo częste. Bo ja się wyśpię w 4 godziny, 5 godzin, bo też są takie osoby, które skracają ten czas snu, bo się wyśpią. No i problem polega na tym, że sen to nie jest tylko kwestia tego, żebyśmy byli wypoczęci. To oczywiście też, ale sen też jest potrzebny do tego, żeby wiele innych różnych procesów zachodziło. Przede wszystkim regeneracyjnych i to regeneracyjnych, jeśli chodzi o układ nerwowy, o mózg.
Ale i o narządy, nie?
I o narządy wszystkie, tak? Więc jakby o tym warto pomyśleć, że my nie tylko śpimy po to, żeby być wyspanym i że nawet jeżeli nam się wydaje, że te 4 godziny snu nam wystarczą, żeby potem w ciągu dnia funkcjonować, to warto pomyśleć o tych innych konsekwencjach. Jeśli chodzi o higienę snu, no tak, no jest to zawsze na początek trudne, żeby te wszystkie rzeczy naraz wdrożyć i znowu, no zachęcam, żeby jeżeli ktoś nie jest w stanie wszystkiego przestrzegać, żeby chociaż część sobie wprowadził, takie, które może od razu zrobić. I też ja nie jestem taka, wiesz, sztywna w tym. Mhm. To znaczy będą osoby, które jeżeli mają zalecaną tą higienę snu i złamią jedną zasadę, nie wiem, z 10, to też będą miały problem ze snem, bo będą przeżywały, że czegoś tam nie zrobiły, tak? Więc lepiej jest odpuścić, robię tyle, ile mogę. Jeżeli z czegoś nie jestem zadowolona, bo tego nie zrobiłam, okej, w kolejnych dniach próbować to wprowadzić, ale bez takiego reżimu z tym, nie? No i też higiena snu. To jest, myślę, najbardziej taki podchwytliwy moment, że higiena snu jest dla osób zdrowych, które śpią dobrze i chcą podtrzymać swój dobry sen. Czyli to jest, wiesz, jak mycie zębów i fluoryzacja, tak? Natomiast higiena snu niestety w momencie, jak my już mamy bezsenność albo jakieś inne dłużej trwające problemy ze snem, to ona będzie niewystarczająca. Trzeba jej przestrzegać, ale często trzeba dołączyć jeszcze jakieś leczenie, bo samą higieną snu się nie wyleczy zaburzeń snu. To jest tylko po to, żeby utrzymać rytm dobowy, żeby utrzymać dobrej jakości sen, jeżeli my go mamy. Ale jeżeli my go nie mamy, to higiena snu owszem, ale to już może być niewystarczające.
Ta książka to jest zestaw pytań od pacjentów, pytań, które dostawałaś na Instagramie, w internecie, pytań, które pojawiały się w środowisku, takich pytań od pacjentów. To jest taki zestaw?
Tak, to jakby ja się opierałam, tworząc te rozdziały, na tym właśnie, jakie ja najczęściej dostaję pytania od swoich obserwatorów, jakie najczęściej napotykamy problemy i wątpliwości w pracy z pacjentami, czyli widzę, że na przykład przy kolejnych wizytach jest takie pytanie, takie, to stanowiło problem, tamto stanowiło problem. I to jest zbiór takich, w mojej ocenie, najpraktyczniejszych informacji, które są w stanie dużo takich drobnych problemów, drobnych przeszkód, drobnych wątpliwości po prostu rozwiązać samodzielnie, czytając to.
Tak sobie myślałam o rzeczy, którą na przykład musi robić każdy dorosły obywatel. No i każdy dorosły obywatel powinien, ale nie wszyscy, ale powinien płacić podatki. Więc ta książka powinna być taką, wiesz, no my wysyłamy do tego Urzędu Skarbowego to zeznanie roczne, a Urząd Skarbowy powinien nam odesłać instrukcję obsługi zdrowia psychicznego, żeby ona dotarła do jak największej ilości osób i tych zdrowych, którym się nic nie dzieje, żeby wiedzieć, jak dbać o to zdrowie psychiczne, osób, które czują się źle i jeszcze nie wiedzą, co zrobić, osób, które są w leczeniu i ich bliskich. Dzięki wielkie za tę książkę i za rozmowę.
Dzięki.
Thank you.